Drodzy bracia i siostry, na początek byłem zasugerowany waszymi pozdrowieniami i nie wyraziłem swego zachwytu i radości z tego pięknego obiektu, który macie, ponieważ pierwszy raz tutaj jestem. Ostatni raz byłem jeszcze w tym miejscu poprzednim, chociaż też było dość dobre, no ale to już jest komfort. Także cieszę się razem z wami. Niech Bóg błogosławi wam tutaj jak najczęściej w waszych spotkaniach i w rozwoju duchowym. Będziemy kontynuować nasz temat o autorytetach z tego względu, że kryzys autorytetu jest między innymi z tego powodu, że nie wszyscy pojmują właściwie, co to jest autorytet, jakim powinien być i wobec kogo ma być wyrażany w taki właśnie sposób. Otóż poszerzymy te nasze myśli odnośnie autorytetu i powiemy, jakie to jest ogólne pojęcie z punktu psychologicznego, ogólnego, no i oczywiście z biblijnego. Najczęściej autorytet jest postrzegany jako czynnik stabilizujący więzi społeczne i ma wydźwięk pozytywny. Istnieje jednak niebezpieczeństwo, iż nadmierne zaufanie do autorytetów grozi skostnieniem poglądów, a czasem nawet ich zwyrodnieniem. Dlatego dobrą rzeczą jest, żeby wiedzieć, że ten kryzys autorytetu, który istnieje, jest bardzo troskliwym dzieckiem szatana. I on stara się, żeby jak największe sukcesy odnosił. Bo wspomniałem w pierwszej części, że diabeł ma metodę wahadła. Od przesadnego autorytetu, uwielbiania, hołdowania, czczenia i tak dalej, w drugą skrajność nie ma autorytetu, nie ma uznania, nie ma żadnych godnych ludzi. A więc oczywiście jest to słowo pochodzenia łacińskiego i jest to pojęcie mające kilka odmiennych, choć nakładających się często na siebie znaczeń. I tak, osoba lub instytucja ciesząca się uznaniem, mająca kredyt zaufania co do profesjonalizmu, prawdomówności i bezstronności w ocenie jakiegoś zjawiska lub wydarzenia. Również w kontaktach międzyludzkich osoba mająca cechy przywódcze z wysoką inteligencją emocjonalną lub charyzmą. Otóż w społeczeństwie zawsze tak było, że ludzie różnili się między sobą. Byli tacy, którzy rodzili się przywódcami i to objawiało się już w przedszkolu, że ktoś ma jakieś zadatki przywódcze i już w przedszkolu ma wokół siebie dwóch, trzech, czterech kolegów i rządzi. W szkole już to jeszcze bardziej, później różne kliki i tak dalej. To jest w pewnym sensie sprawa wrodzona, ale jest jeszcze inna sprawa, że autorytet, ten pozytywny, to zupełnie co innego. A więc jest autorytet pozytywny i autorytet negatywny. Ogólnie mówi się o tak zwanym autorytecie desygnowanym, czyli formalnym, który należy jakiejś osobie z racji pełnionej funkcji instytucjonalnej. Na przykład ktoś ma autorytet, bo jest sędzią. To jest autorytet i mówią, jeśli jest sprawa w sądzie, to proszę się zwracać, proszę wysokiego sądu. Nie wolno mówić bezpośrednio, panie sędzio, ja nie zgadzam się albo coś takiego, tylko pewne zwroty obowiązują. Poza tym taki autorytet urzędowy jest dany z tego powodu, że ma specjalną togę. I dlatego pewne autorytety wynikają z tego urzędowego nadania. A więc oficer ma mundur I jeśli nie jest w mundurze, można mu powiedzieć przykre słowa. I to nie jest ta konsekwencja. Jeśli jest w mundurze, jeszcze godło ma na czapce i wtedy, jeśli się mu coś powie niedobrego, to może być konsekwencja zupełnie inna. Dlatego, aby podnieść swój autorytet, wielu przybiera zewnętrzne cechy, które mają podnieść, podkreślić ten właśnie autorytet. A więc, jeśli ta sama osoba idzie ulicą, to nawet nic nie poznajemy, ale jeśli idzie korytarzem w kitlu doktora, to a, panie doktorze, kłaniam się, uszanowanie i tak dalej, bo jest akurat w stroju takim. I to jest przez ludzi przyjęte, bo takie są pewne relacje międzyludzkie, nie wymyślone ani dzisiaj, ani przedwczoraj. Z tego względu, że są różne zdolności ludzi. Jedni są bardziej inteligentni, inni mniej inteligentni. Jedni mają pewne takie zadatki psychologiczne, które sprawiają, że chcą innym pomagać, a inni nie chcą. Jedni są wierni, drudzy są zaangażowani. Dlatego z racji tych różnic pojawia się konieczność, że pojawiają się jednostki, które wybijają się i teraz zależy, czy zdobywają autorytet, czy są autorytetem. O tym za chwilę troszkę szerzej. Otóż autorytet wynikający z władzy to często jest wymuszony, wynikający z nacisku i fizycznego lub psychicznego. Jest to bardzo często powodem tego, że ludzie tracą zaufanie do takich autorytetów. I przypominam sobie, kiedy był czas tworzenia spółdzielni produkcyjnych, tak zwanych kołchozów po polsku, to do partii zaciągano takich, którzy nawet pisać nie umieli. Takich najlepiej było namówić, przekonać. I on, nie czytaty, nie pisaty, wziął książkę przewróconą, kawałek ołówka i już szedł i w imieniu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej namawiam do wstąpienia spółdzielni produkcyjnej, bo jak nie, to i tak dalej. I często przychodził do ludzi światłych, ale którzy musieli milczeć w tym czasie, bo mogliby się narazić na spowiedź w UB albo gdzieś. I taki właśnie był reprezentantem władzy ludowej. Co panu się nie podoba, władza ludowa? Od razu miał do dyspozycji sankcje. I takie właśnie autorytety doprowadziły do tego, że w pewnym okresie czasu mówili, że a na wiosnę zamiast liści będą wisieć komuniści. Bo tak właśnie doprowadziło do tego, że autorytet, który miał przynieść korzyści, przynosił same straty. Jest jednak różnica zasadnicza, o czym już wspomniałem częściowo, że autorytet można mieć albo można być autorytetem. Jeśli ktoś otrzymuje od kogoś autorytet, to można mieć autorytet. I wtedy jest sytuacja taka, że ten autorytet nie jest do śmierci. Ten autorytet jest odpowiedzialnością i niebezpieczeństwem utraty go w każdej chwili. Mało tego, zdobywanie autorytetu jest wysiłkiem długotrwałym. Natomiast strata autorytetu jest momentalna. Dlatego taki autorytet, który otrzymuje się, jest może czasem łatwiejszy w otrzymaniu, łatwy w straceniu, natomiast inny autorytet to jest autorytet, który się ma. Autorytet, który się ma. A więc jaki to jest autorytet? To taki, jeśli ktoś ma pewne cechy fizyczne, osobowe, psychologiczne, tak zwaną charyzmę, który porywa innych za sobą, A więc nie przez poddanie, ale przez wzorowy przykład porywa innych za sobą. I to jest autorytet, który się ma. I wtedy jest wolność. Ci, którzy chcą naśladować taki autorytet, którzy szukają takiego autorytetu, czynią to z przyjemnością, z wolnością i z sukcesem. Natomiast inna sprawa jest, jeśli jest autorytet narzucony, dla przykładu, jest autorytet, który w organizacji starszy przywieziony w teczce. To ma być wam starszy i tak ma być. Nie ma tutaj żadnej dyskusji. Natomiast prawdziwy autorytet, to apostoł Paweł mówi, wyjście do Tymoteusza, do Tytusa, daje kryteria, jakim powinien być autorytet starszego. Jeśli te właśnie kryteria możliwie w największym, najwyższym stopniu się spełnia, chociaż no niestety idealnie nikt nie potrafi tego wykonać w 100%, ale mamy tego dowody, że jeśli ktoś w zborze stara się maksymalnie te kryteria, które wyznaczone są przez apostoła Pawła, pełnić, to on nie musi wymagać od innych posłuszeństwa, poddania, zniewolenia. On po prostu swoją własną postawą jest przykładem, zachętą, wzorcem i to jest właśnie sytuacja, kiedy mówimy, że ktoś ma autorytet. A więc widzimy, że sprawa autorytetu jest bardzo subtelną, sprawą wymagającą pewnego poszerzenia, bo musi być to równolegle z odpowiedzialnością. Autorytet, który się zdobywa, nie otrzymuje się go na zawsze. Trzeba cały czas troszczyć się o to, aby ten autorytet utrzymywać, rozwijać i zachęcać innych do tego, aby tak właśnie zachowywali się. Najwyższym przykładem jest Pan Jezus. Jezus, który mówi, ja jestem dobrym pasterzem. Na czym polega to, że jest dobrym pasterzem? Bo On owce prowadzi, nie pędzi. Ten, który dostał autorytet, może pędzić owce. Natomiast ten, który ma autorytet z tego powodu, że wykonuje zasady boskie kryteria, to taki człowiek prowadzi owce i widząc inni dobry przykład, chętnie za nim postępują. A więc tu są dwa zupełnie inne, dwie postawy różniące się. Wobec tego posiadanie autorytetu, a bycie autorytetem to chociaż nie zawsze i niewielkie różnice, ale trzeba jednak je zauważyć i rozróżniać. A więc to, że powiedzmy do pewnego czasu fakt, iż duchowni Kościoła katolickiego mieli autorytet z tego powodu, że chodzili w sutannie, że mieli pewnego rodzaju władzę w postaci decydowania o niebie albo o śmierci, albo o piekle, to był autorytet zewnętrzny, który w tej chwili przeżywa kryzys. I dlatego też kryzys w Kościele, czy w ogóle w wszystkich środowiskach nie tylko politycznych, ale również i religijnych, jest z tego powodu, że to, co dawało z zewnątrz im autorytet, a nie było właściwie rozwijane, prowadziło do tego, że się lekceważy. I chociaż dzisiaj na przykład jest grupa ludzi, która na przykład gromadzi się w postaci oazy lub innych środowisk, oni tęsknią za dobrymi autorytetami. Jeśli jest jakiś duszpasterz, który naprawdę szczerze wypełnia swoją funkcję i szczerze prowadzi ich na miarę swoich możliwości do pobożności, to tacy nie mają utraty autorytetu. Natomiast taki, który z racji tego, że ma sutannę innych krzyczy, grozi i straszy i w posłuszeństwie chce trzymać, to sama sutanna niestety już nie wystarczy. Autorytet, jaki sługa Boży powinien mieć, to właśnie można przyrównać, że jest światłem w labiryncie ludzkich zakrętów. Żyjemy w czasach, nie tylko zresztą my, wszyscy ludzie, szczególnie zawirowanych, i dlatego jeśli jest sytuacja bardzo mglista, nieprzejrzysta, trudna, w tym czasie szczególnie szukamy jakichś wzorców, jakichś autorytetów, bo nie wszyscy są tak przenikliwi, tak po prostu wnikliwi i ostrożni, żeby powiedzieć, o tak, to jest dobre, a to jest niedobre. I dlatego też bardzo często szukają autorytetów, spolegają na tym, że ten to jest właśnie godny autorytetu, bo on jest sprawdzony, bo on jest taki i taki i taki. I dlatego też dobrą rzeczą jest właśnie zauważyć, że z jakiego powodu powinien być autorytet, jak się powinien zachowywać, bo są właśnie te różnice, że jest tak zwany autorytet wewnętrzny i zewnętrzny. Ten wewnętrzny to ja nazwałem, że to jest autorytet, który się ma, a zewnętrzny to ten, który się otrzymuje, autorytet. I chociaż nie zawsze, ale bardzo często ten zewnętrzny autorytet prowadzi do pewnego rodzaju zmuszania, narzucania, zniewolenia, do podporządkowania. Natomiast ten wewnętrzny, czyli pewne zalety, pewne cechy pozytywne, które wykazuje jakaś jednostka, one pociągają, porywają, mobilizują, podnoszą. I co jest jeszcze bardzo ważne, że w tym autorytecie zewnętrznym jest zawsze taki, że ja jestem wojewodą, a ty jesteś tym drugim. Natomiast w postaci autorytetu wewnętrznego jest taka sytuacja, jak na przykład dobry nauczyciel jest taki, który w pewnym momencie, kiedy jest uczeń w pierwszej klasie, to jest pani albo pan, wielki autorytet, ale stopniowo świadomość dziecka wzrasta, autorytet nauczyciela nieco maleje, aż dochodzi do tego, że czasem nawet uczeń przerasta nauczyciela. Ale nauczyciel nie śmieje się z tego, wręcz jest dumny, że uczeń osiągnął pewien poziom i to jest skutek tego jego dobrego procesu wychowawczego. I wtedy to nie jest zmuszanie, to jest zachęcanie, to jest mobilizowanie, to jest coś pozytywnego, co jest uznane przez Boga i przez życie. Bo jeśli mówimy o autorytetach, to trzeba powiedzieć, że wśród różnych rodzajów autorytetów pojawia się tak zwany autorytaryzm. Autorytaryzm. Co to jest autorytaryzm? Jest to zjawisko znane, ale może definicja trochę będzie egzotyczna. Autorytaryzm to postawa wynikająca z wąskiego i niewłaściwego pojmowania autorytetu. Często występuje u osób spychających w podświadomość ocenę własnych wad i nieudolności. A więc nie wie o tym, że ma takie, takie, takie wady, ale pompuje się, ja tutaj przed wami, ja tutaj wam pokażę, ja tutaj jestem taki i taki, a wszyscy wiedzą jaki. A więc stanowisko, jego prawa i przywileje zastępują takim osobom poczucie wartości, płynące normalnie z rzeczywistej oceny własnych możliwości i z ich dobrego wykorzystania. Takie postawy autorytaryzmu powodują poczucie niesprawiedliwości społecznej i oburzenia poddanych. Tak było i tak jest. Ludzie są z tej samej gliny ulepieni. Tak było za czasów Mojżesza, tak było za czasów Pana Jezusa i tak obecnie jest, że są tacy, którzy urząd swego autorytetu wypełniają w pełni i dobrze, a są tacy, którzy po prostu nadużywają tego autorytetu. I wtedy właśnie dochodzi do tego autorytaryzmu, który między innymi doprowadzi do rewolucji francuskiej. Bo jeśli powiedzmy papież miał decydować o losach i decydował bardzo niesprawiedliwie w swoich poddanych, więc do pewnego czasu cierpiano, ale w pewnym momencie, kiedy już miarka się przebrała, to nie tylko, że stracił swój autorytet, ale często i życie tracił. Bo to był autorytaryzm. To nie był ten pozytywny autorytet, który miał być przykładem, wzorcem, zachętą dla innych do naśladowania. To był właśnie przywódca, który również jest scharakteryzowany w ten sposób przez literaturę. Władza autorytarna koncentruje się w ręku przywódcy i jego najbliższego otoczenia. Przywódca posiada szereg osobistych prerogatyw, które dają mu realny wpływ na politykę państwa. Uwidacznia się to w rządzeniu, wykonywaniu za pomocą rozkazów, nakazów, sankcji karnych. A więc nie przykładów, nie zachęty, nie mobilizacji do rozwoju, do zaangażowania, ale przez nakazy i jakieś zakazy. Wobec tego sprawa jest istotna. Człowiek wierzący, jak mało kiedy dzisiaj jest w wielkiej potrzebie najważniejszego wyboru w swoim życiu. Co lub kto jest dla mnie autorytetem? Kogo i co uznamy za najbardziej wiarygodne? I dlatego też ci, którzy nie mają wiary w Boga, dla których Bóg nie jest autorytetem, dla których Pismo Święte nie jest autorytetem, poruszają się w dżungli. Nie ma wyznaczonych tras, nie ma znaków ostrzegawczych, nie ma orientacji, po prostu nie wiedzą, w lewo, w prawo, na oślep idą. Ale człowiek Boży ma pewne informacje, które pozwalają mu, aby wiedział, kto i co może mu być autorytetem. Oczywiście Bóg, który wiedział o tym, o słabości ludzkiej psychiki, że będzie skłonna do unikania pewnych praw i zarządzeń. Bo Bóg powiedział, tego nie wolno, tego nie wolno. Zresztą cały zakon to prawie nie możesz, nie możesz, nie możesz, nie możesz, nie wolno, nie wolno, nie wolno. Wobec tego trzeba było jakieś furtki szukać, jakichś uników. I wobec tego trzeba było, żeby był autorytet, wyznaczył takie autorytety w osobach Noego, w osobach Abrahama, w osobach Mojżesza. Ponieważ taka sytuacja potwierdziła, że kiedy zabrakło Mojżesza przez 40 dni, zabrakło autorytetu. Co się stało? Stało się nieszczęście. I później następne. Autorytet Jozuego, autorytet sędziów, autorytet czasowo dozwolony królów był przez Boga ustanawiany, ponieważ wiedział Bóg, że ludzie potrzebują autorytetu. Ponieważ nie wszyscy są w stanie, aby osobiście dokonywać właściwych wyborów. I dlatego też dla człowieka wierzącego sprawą jest jasną, że konstytucją wykazującą, co powinien wybrać w swoim życiu, jest Pismo Święte. To jest najwyższa konstytucja. Ona informuje nas, w jaki sposób możemy postępować. I zauważmy, co powiedział Jezus do nauczonych w Piśmie. Ewangelia Marka, 12 rozdział, 24 wiersz, mówi, odpowiedział im Jezus, czy nie dlatego błądzicie, że nie znacie Pisma ani mocy Bożej? Wszyscy, którzy nie znają Pisma Świętego i Bożych różnych rad, błądzą. I tak było za czasów Pana Jezusa. I Pan Jezus, widząc te właśnie rozterki i to błądzenie i to czarowanie się mądrością ludzką zamiast boską, co w wypadku tych czasów Pana Jezusa wyrażało się przez ustawy starszych. Ustawy starszych były autorytetem. Nie słuchano Jezusa, nie słuchano nawet proroków, tylko ustawy starszych. I to prowadziło ich do tego, że zostali odrzuceni ostatecznie. Przykazania zaniedbujecie, a nauki ludzkiej się trzymacie. To również wypowiedział Pan Jezus. Przykazania ludzkie. I kiedy znikła sprawa zagrożenia wymiany autorytetu Pisma Świętego na przykazania ludzkie, nastąpiła znów zamiana na tak zwaną tradycję świętą, która w Kościele katolickim szczególnie nie tylko, że została podniesiona do równości z rangą Pisma Świętego, w rzeczywistości zdominowała autorytet Pisma Świętego. I dzisiaj mamy również, jeśli sytuacja jest taka wątpliwa, co jest prawdą albo co nieprawdą, to nie odwołuje się do Pisma Świętego, tylko do różnych ludzkich nauk, czego na przykład przykładem była sytuacja taka, może ktoś z Was też oglądał, w wywiadzie z Tomaszem Lisem jest spotkanie kilku posłów, wśród nich poseł z Łodzi, tylko jeśli, żebym go nie przekręcił, nazwisko Godson. Jego Gobson. Godson. John Godson. Tak, dziękuję. Więc jest polemika. Z jednej strony jest profesor filozofii, katolik, który oświadcza: jestem katolikiem. No i oczywiście problem tych małżeństw, sytuacji prawnej i tak dalej. No i kontruje to właśnie ten Godson. I mówi: ja powiem prosto. Pismo Święte to nazywa grzechem. A w tego filozofa jakby piorą szczelił. Jeśli o Biblii, to ja tutaj nie mam miejsca. Ja wychodzę. A więc jak czerwona płachta na byka, bo o Biblii ktoś, poseł, potrafił, miał odwagę powiedzieć albo powołać się na argument Biblii. Czyli, że Pismo Święte dzisiaj również nie ma autorytetu, bo nauki ludzkie i mądrość ludzka zdominowała to. I to jest przedłużeniem tego, co apostołowie przeżyli. Kiedy apostoł Piotr z apostołem Janem mieli sytuację kłopotliwą, że albo będą uwięzieni, albo będą uwolnieni, to władcy powiedzieli: jeśli przestaniecie mówić o tym Jezusie, będziecie mieli wolność. I wtedy właśnie usłyszeli te słowa bardzo wymowne. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. I to jest do dzisiaj obowiązujące. Jeśli zachodzi różnica w opinii, czy Bóg, czy człowiek, to oczywiście zawsze dajemy pierwszeństwo Bogu. I to nie zostało nam zapisane tak tylko, aby przeczytać, ale żeby to również było dla nas radą w obecnym czasie, abyśmy również to, co było w starożytności bardzo ważne, za czasów Jezusa, tak mówi Pan. W starożytności to powiedziano. Tak mówi Pan. A Pan Jezus mówi: napisano. I koniec dyskusji. Napisano. To było zakończeniem wszelkich wątpliwości. Stwórca, Bóg Jehowa, zatwierdził autorytet naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa i powiedział: tego słuchajcie. A więc mamy 100% pewności i komfortu w naszej postawie, że Bóg jako najwyższy autorytet, jako źródło wszystkich autorytetów, a Jezus jako Jego wyraziciel przez żywe słowo lub przez pisane w postaci Nowego Testamentu, jest dla nas tym właśnie upoważnionym przez Boga: tego słuchajcie i tego pragniemy słuchać. Bo do dzisiaj jest ten dwugłos słyszalny, że czasem mówi człowiek co innego niż mówi Bóg. Stąd też problemy, które zjawiały się zawsze, są dzisiaj coraz bardziej aktualne, z racji chociażby tego, że żyjemy w tym społeczeństwie, które ogólnie przeżywa ten problem. I my nie jesteśmy na odludnej wyspie. To się przenosi, między innymi na przykład przez pewne poglądy w szkole. Pewne przemyca się poglądy filozoficzne. Nie mówi się oczywiście wprost, że to jest relatywizm, albo że to jest sceptycyzm, czy to hedonizm, czy to co innego. Ale pewne nurty te są przemycane w filmach, w podręcznikach, w pewnych przemówieniach. W samym fakcie tego, że ludzie cieszą się tą tak zwaną pustą wolnością, że wszystko można pokazać, wszystko można robić, wszystko bez skrępowania, to im się podoba. I dlatego też to, w jakim stopniu przemyca się w przedszkolu, nawet w przedszkolu, nie mam czasu teraz dawać przykłady tego, w szkole podstawowej, w średniej, na studiach, szczególnie na studiach, przemyca się wiele myśli, których nie zawsze spostrzegamy, a one przenoszą się właśnie żyj wolnością, a ta wolność niestety musi być pojmowana w sposób biblijny, a nie ludzki. Autorytetem można być tylko w oczach innych ludzi. To zasłużyć na miano autorytetu, to cieszyć się poważaniem innych, to być przez innych za autorytet uznanym. Być uznanym to być kimś, z czyim zdaniem, decyzją lub postawą inni się liczą. Decyzję chcą dobrowolnie wykonać, a postawę naśladować. W autorytecie nie ma nic z przymusu. Uleganie jemu ma coś z fascynacji, z zauroczenia, bowiem autorytet zawsze idzie w parze z wielkością, z tajemniczością, z mocą, której ludzie poddają się dobrowolnie, a czasem z ochotą. Autorytet, który obecnie jest podważany, który zaczyna się od samego Boga, i dzisiaj jest to również ważne, żebyśmy pamiętali o tym, co pisze w Księdze Objawienia, 4:11. Czwarty rozdział Księgi Objawienia, 11. Godzina jest, Panie, wziąć chwałę i cześć i moc, boś Ty stworzył wszystkie rzeczy i za wolą Twoją trwają i stworzone są. Są to słowa wypowiedziane przez sługę Bożego. Jako jeden z wielu sposobów wyrażenia, że Bóg był, jest i pozostanie na wieczne czasy najwyższym autorytetem. Jeśli chodzi o autorytet Boga, to trzeba powiedzieć, że Bóg szuka takich, a dzisiaj szczególnie, którzy by Go chwalili w sposób godny z tym autorytetem, ale autorytet wymaga szacunku i posłuszeństwa. Kiedy spojrzymy na przykład Abrahama, to nie tyle, że on powiedział, tak, Bóg jest moim najwyższym autorytetem, Bóg jest najwyższy. Wyraził to w konkretnym czynie. Bóg mu powiedział coś, co mu było bardzo nieprzyjemne. Położysz swego syna na ołtarzu. I wtedy w jego umyśle pojawia się myśl, jak to możliwe? To niemożliwe. Jak to? Bóg mi tyle czasu obiecał. Z tym związał obietnice różne. Tak mi błogosławił, tak wszystko się układa i tak dalej. Kiedy już ma ten syn spełnić obietnicę i błogosławić, on mi każe teraz, żeby go ofiarować. I co? Mimo tego, że rozum mu co innego mówił, to z poszanowania autorytetu Boga. postanowił zrobić tak, jak chciał Bóg. I Bóg również wszystkich innych, którzy chcą wyrazić swój szacunek dla najwyższego autorytetu Boga, sprawdza właśnie, czy często w sytuacjach, które według naszego ludzkiego punktu widzenia zdają się być nielogiczne, nierozsądne, niemądre, niepraktyczne, a jednak Bóg stawia w takiej sytuacji zagadkowej. Czy wtedy będziemy polegać na tym, że skoro Bóg tak chce, no, uszanowanie dla jego autorytetu muszę wykazać swoją postawą, nie tylko swoim językiem. Moglibyśmy również wiele innych takich przykładów, chociażby Noego, który również wbrew opinii ludzkiej i wbrew różnym wpływom postanowił budować tę arkę, aby się później przekonać, że rzeczywiście Bóg jest godzien najwyższego autorytetu. Bóg jest najwyższy mocem i godzien tego. A więc szacunek i posłuszeństwo. To jest przełożenie praktyczne autorytetu, żeby nie było to tylko teorią. I kiedy przechodzimy do ludzkiego wzorca najwyższego, to widzimy to właśnie w osobie Jezusa, który był posłuszny do granic. Dał przykład uznania autorytetu swego Ojca, chociaż jego ludzkie ciało często na pewno sugerowało: chciałby się żyć. Mógłbym żyć, a szatan sugerował: możesz sobie to królestwo zdobyć bez trudów. Ja ci pomogę, będziemy razem panować. Ale mimo tego, że to było bardzo przykre, bardzo ciężkie, jednak dlatego, że było wolą Ojca Niebieskiego, zgodził się na to, aby wypełnić ją w posłuszeństwie, ponieważ był to sposób wyrażenia szacunku dla boskiego autorytetu. Bo Bóg udziela właśnie autorytetu. Bóg udziela i jakkolwiek sam jest najwyższym autorytetem, ale w swojej mądrości uważał, aby wśród ludzi ustanowić albo pomazać, bo słowo Chrystus to pomazaniec, namaszczony. To właśnie jest wyrażeniem tego, że mądrość Boża wyrażała się w tym, że Bóg ustanawiał, pomazywał pewnych ludzi, którzy mieli reprezentować wolę Bożą. Czy oni reprezentowali w sposób podobający się Bogu? Nie zawsze. Czasem było tak, że był pomazany, a później niestety zdegradowany. Niemniej jednak przez ten czas, kiedy Bóg go nie zdegradował, wymagał, aby taka osoba cieszyła się autorytetem u tych, którzy chcieli podobać się Bogu. I możemy powiedzieć tutaj o przykładach pomazania na urząd najwyższego kapłana, na urząd króla, na urząd proroka, że właśnie nie byli to samozwańcy, ale były to osoby, które były pomazane albo ustanowione przez Boga. I stąd też ten autorytet posiadali, lecz był to autorytet również warunkowy. Nie było to nadanie autorytetu dośmiertnego, że kto już był powołany na ten urząd, to do końca miał być takim traktowanym i szanowanym. Apostoł Paweł w liście do Efezjan, 4 rozdział, 11 wiersz mówi: i on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. Ustanowił. Właśnie to jest to, co powinniśmy mieć również na pamięci, że Bóg ustanowił kiedyś i w Nowym Testamencie również ci, którzy pełnili pewne funkcje, to byli z ustanowienia Bożego. Oczywiście były takie właśnie sytuacje, że ci postanowieni czasem odpadali. Ale to nie znaczy, że to byli samozwańcy. Byli postanowieni przez Boga. I dlatego też trzeba powiedzieć, że przenosząc to na czasy albo na teren ludu Bożego, trzeba powiedzieć, że jest pewnego rodzaju zagrożenie, że skłonność wahadła również nas dotyczy. Mianowicie, nie wiem, gdzieś w literaturze to spotkałem, od papieskiej niewoli do chrześcijańskiej swoboli. W kościele katolickim była czołobitność, klękanie, całowanie po rękawach, po piętach, pierścień, nie wiadomo co. Natomiast jeśli to już przesiliło się, w takim razie nikogo nie uznajemy. I ta skłonność jest udziałem wszystkich ludzi. I nas również. Stąd też jest potrzeba, aby w takim czasie, kiedy jest kryzys autorytetów, szczególnie mieć świadomość tego, jaki autorytet i dlaczego dla mnie jest autorytetem i jak mam pojmować właśnie taką sytuację. Ponieważ brak autorytetu w Kościele doprowadza do nieporządku, błędu i bałwochwalstwa. Gdy Mojżesz był na górze Synaj, naród niecierpliwie oczekiwał. Brak tak wielkiego autorytetu spowodował ulanie cielca i oddanie mu czci i chwały. Brak Jezusa Chrystusa wśród apostołów popchnął Piotra i innych do ziemskich czynów, jak na przykład łowienie ryb. Z kolei brak apostołów spowodował powstawanie przeciwników Chrystusowej idei. Wyłoniła się wielka kombinacja zwana Babilonem. Z tych przykładów jasno wynika, że brak autorytetu dla Boga, prawdy, Pana, narzędzi, którymi posługuje się Bóg, ogranicza wolność w Chrystusie. Doprowadza do anarchii, niszczy porządek i gwałci Kościół Boży, jak podaje pierwszy list do Koryntian 3:17. A więc w dalszym ciągu chcę, żebym był dobrze zrozumiany. Brat Russell, wiedząc o tym, że ta sytuacja wśród ludu Bożego może zaistnieć, że ta hierarchia, która pojawiła się w nominalnym chrześcijaństwie, jak wiemy, że kiedyś byli starsi, ale pojawił się czas, kiedy wśród starszych pojawił się ów starszy. I ten ów starszy później awansował na biskupa, na arcybiskupa i tak dalej, aż doszło do głowy, którą nazywają Ojcem Świętym. To było wypaczenie. Ale my jesteśmy też skłonni do tego, bo jeśli ma się autorytet, to jest jednocześnie zagrożenie, że ten autorytet możemy nie wykorzystać w sposób właściwy, i doprowadzić nie tylko do własnej ruiny, ale również złego przykładu i osłabienia innych. Bóg, który dawał autorytety w starożytności, również daje nam piękny przykład autorytetu współczesnego, jakim na przykład jest brat Russell. W teraźniejszej prawdzie mamy piękny taki fragment, który nie sposób pominąć. I brat Johnson pisze tak o bracie Russellu. Był on niezmiernie biegły w historii, tak jak to potwierdzają jego pisma. Jego znajomość Biblii była fenomenalna. Gdy inni teolodzy zostaną odrzuceni, to on będzie uważany jako trwały autorytet w tej największej ze wszystkich nauk. Błąd nigdy nie miał przeciwnika, którego by się mógł więcej obawiać jak jego, który z gruntownością zbijania błędnych roszczeń połączył sympatię, grzeczność i miłosierdzie, które to zalety nie pozostawiały żadnej osobistej urazy po jego uderzeniu. Podczas gdy bardzo nienawidził błędu, to błądziciela miłował jeszcze bardziej i zawsze starał się mu pomóc, gdy obalał jego błędne teorie. W ten sposób dał on drugim zdrową i rozsądną podstawę dla ich wiary w niewzruszoną skałę Pisma Świętego. Podczas gdy niszczył karykatury nauk biblijnych wydanych przez przesąd w ciemnych wiekach, przeto ci, którzy patrzyli na niego jako na swego wodza w dokonaniu reformy, nie byli pozostawieni w okazałych gruzach jako wynik ogólnej sumy jego i ich pracy. Raczej w miejscu gruzu świątyni błędu wystawił on świątynię prawdy jako schronienie przed wszelkimi burzami, zwątpieniami, przesądu i niewiary. Gdybyśmy mieli zredukować jego zalety do dwóch, to nie znamy żadnych innych, które byłyby bardziej prawdziwe i stosowne do scharakteryzowania go od użytych przez Pana, które sługę, onego sługę nazywa wierny i roztropny. Jeśli Bóg daje taką opinię o nim, to dla nas jest wystarczający autorytet. Jeśli Bóg wykazał na przykład Izraelowi, Mojżesz jest moim autorytetem, i chociaż było to podważane na różne sposoby, zdawałoby się nawet rozsądne często, bo przecież argumenty bądź Korego, bądź Marii, bądź Aarona na ludzki sposób zdawały się dość rozsądne, dość skuteczne, a jednak Bóg zademonstrował, nie, Mojżesz jest moim przedstawicielem i jego słuchajcie. A więc jest to sytuacja, która wymaga przede wszystkim świadomości, że zagrożenie i potrzeba wnikliwego analizowania, kto może być mi autorytetem. Bo bez autorytetu nie możemy żyć. Natomiast decyzja wyboru autorytetu, właśnie to świadczy o pewnej dojrzałości, o pewnej świadomości i poziomie wiedzy, kto i dlaczego może być autorytetem. Bo chcę tutaj również zwrócić uwagę na pewną ważną sprawę, mianowicie, że istnieje niebezpieczeństwo, że ten, który jest w tej chwili dobrym autorytetem, przez schlebianie, przez głaskanie, chwalenie, cukrzenie i tak dalej, może się zepsuć i być powodem problemów innych. I to również jest bardzo istotne, żeby o tym pamiętać. Że ci, którzy stoją w tym czasie w rzędzie i są właściwymi autorytetami, powinni z jednej strony sami czuwać, żeby nie ulec pewnym pokusom przesłodzenia, przechwalenia, przehołdowania. Bo brat Russell kiedyś powiedział tak: wszelkie komplementy, wszelkie pochwały, jakie słyszę, traktuję jak perfumy. Wącham, ale nie połykam. A więc nie można tego przyjmować dosłownie tak, no rzeczywiście, ja jestem taki świetny. Tak, no kto tutaj może być lepszy ode mnie? Ja tutaj jestem najlepszy i na pewno nikt inny. A jednak fakty i historia potwierdzają, że wielu przywódców, którzy byli kiedyś dobrymi wodzami, przywódcami, przez to hołdowanie, przez schlebianie poszło na manowce. I chciałbym tutaj zacytować pewien fragment, który akurat nie wziąłem ze sobą. Jest taki artykuł brata Russella, może w stosownej chwili podam. Brat Russell w krótkiej informacji pisze, że ci, którzy schlebiają wodzom, ci, którzy przymilają się tym wodzom, ci, którzy kokietują, którzy nie wykazują wad, tylko wszelkie nawet wady pochwalają. Tak, dobry, jesteś najlepszy i tak dalej. Robią największą krzywdę. robią największą krzywdę. I dlatego brat Johnson, widząc sytuację taką i skłonność ludzi, nieprzypadkowo napisał ten artykuł Czczenie aniołów. Bo właśnie tam w tym artykule o czczeniu aniołów przedstawia, że z jednej strony ludzie są skłonni, żeby właśnie czcić tych posłanników w sposób niegodny. I tam podaje cztery formy czczenia aniołów, niegodne, niewłaściwe, które są i dla tych, którzy czczą, i ten, który czczony, mają same straty. Ale na tym nie poprzestaje. Na końcu wyraźnie zaznacza, że diabeł, widząc, że niektórzy nie dają się skusić na te pokusy, przechodzą znów w drugą skrajność i w ogóle żadnego szacunku, żadnego poważania, żadnej oceny, lekceważenie. To jest właśnie ta druga skrajność. I podaje w teraźniejszej prawdzie właśnie w tym artykule o czczeniu aniołów takie myśli. Teraźniejsza prawda z 90 roku, strona 40. Tak więc odrzucają pański sposób nauczania jego poświęconego ludu przez członków swojego ciała, których Bóg wyznaczył dla tego celu. Zamiast przyjąć prawdę tak, jak Bóg im ją udziela, oni nalegają, aby Bóg dawał im ją w ich własny sposób. A przeto przez wołanie nie chcemy ludzkich wodzów. Nie chcemy postępować za żadnym człowiekiem. I następnie, tym sposobem przechodzą z krańcowego czczenia aniołów do innej krańcowości gardzenia zwierzchnością, uporu i wyrażania się źle o innych, o pańskich przedstawicielach prawdy i jego prorokach w wieku Ewangelii. Otóż jest właśnie taka czasem sytuacja, że w zborze również może mieć to przejaw. Wybrany brat starszy, który powinien cieszyć się autorytetem i przez fakt głosowania, które powinno być poprzedzone przemyślaniem, czy ten kandydat spełnia warunki, które podaje apostoł Paweł i które uzupełnia brat Rusel, spełnia, jeśli zgodnie z moim sumieniem, rozeznaniem popieram taką kandydaturę, to za tym idzie potrzeba szanowania tego autorytetu. A niestety czasem jest tak, a co tam brat taki, taki tam to powiedział? Co? Więc to jest przekreślanie własnego autorytetu. Bo jeśli najpierw głosowałem za tym, żeby ten brat był starszym, a później gwiżdżę sobie na to, co on mówi, no to wtedy jest sytuacja niewłaściwa. Cały czas krążymy koło tego, że było, jest i będzie zagrożenie z jednej strony, żeby lekceważyć autorytety ustanowione przez Boga, a z drugiej strony, żeby nadmiernie czcić. A my, jako świadomi, dojrzali chrześcijanie, mający tyle literatury, mamy osobiście podejmować decyzję, czy ten ktoś jest dla mnie autorytetem, czy nie jest autorytetem i dlaczego jest autorytetem, albo nie jest autorytetem. Można powiedzieć, że brat Johnson również wiele myśli na ten temat podaje. Między innymi teraźniejsza prawda z 96 roku mówi: bracia w zborze mogą doradzać i przekonywać, lecz czyniąc to wszystko zawsze powinni się starać mówić nie według własnych opinii, lecz według Słowa Bożego. Każdy jako wziął dar, tak nim jeden drugiemu usługujcie, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Jeśli kto mówi, niech mówi jako wyroki Boże, aby we wszystkim chwalony był Bóg przez Jezusa Chrystusa. 1 Piotra 4, 10, 11. Ich rada w takim stopniu powinno się liczyć w zborze, w jakim ma poparcie w Słowie i Duchu Bożym, co do których wszyscy mają mieć własne zdanie. A kiedy taka rada jest oparta na Słowie Bożym, zwracając uwagę na jego zasady i przykazania, powinna być troskliwie rozważona przez wszystkich w duchu cichości. Jeśli w pysze serca ktokolwiek wzgardzi takim pouczeniem przez ignorowanie czy lekceważenie ludzkich narzędzi, które Bóg wybrał dla zwracania na nie pouczenia uwagi, to opozycja w rzeczywistości jest opozycją przeciwko Panu i sposobowi Jego działania. To właśnie dlatego apostoł zachęca, abyśmy upatrywali, żeby kto nie odpadł od łaski Bożej, ażeby który korzeń gorzkości nie podrósł, a nie przekaził, czyli nie skalał wielu. Jak podaje list apostoła Pawła do Żydów 12:15. Ponieważ z powodu konfliktowości, czy późnej próżnej chwały lub jakiegokolwiek innego motywu próbuje podważyć zaufanie ludu pańskiego i zasiać korzeń goryczy w jego sercach przeciw takim sługom Bożym, jakich Bóg postawił, aby przedstawiali i bronili prawdę, to w ten sposób blokuje on boską łaskę dla nich, a wynikiem prawie na pewno będzie pokalanie wielu. Każdy, kto tak postępuje, podlega sądowi Pana i bez względu na swe wyznania, prędzej czy później stanie się niczym razem z tymi wszystkimi, którzy idą jego zgubnym śladem. Czy w tym cytacie można dopatrzyć się jakiegoś przymusu, narzucenia czy dyktanda? Jest warunek. Jeśli jest opinia, rada zgodna ze Słowem Bożym, z autorytetem Boga, wtedy ma to moc, skutek działania. Jeśli coś nie jest zgodne z wolą Bożą, nie jest zgodne z prawdą, to sprawa ta nie istnieje. A więc znów mamy przykład tego, że nie jesteśmy zniewoleni, jesteśmy wolni, wręcz zobowiązani do dokonywania wyboru z pełną świadomością. I dlatego różnego rodzaju doświadczenia, które wśród ludu Bożego były lub mogą być, wymagają właśnie dojrzałości, przeglądania literatury. Co jest zgodne z prawdą? Że nie dlatego, że ten brat tak powiedział, tylko czy to jest prawdziwe. I wtedy możemy dokonywać tej decyzji uznania tego lub innego autorytetu. O, znalazłem ten fragment, który szukałem. A więc R888a, tytuł Rozmaitości pochlebcy. Uważaj, pochlebcy są najgorszym rodzajem zdrajców, ponieważ będą wzmacniać twoje niedoskonałości, zachęcać cię we wszystkim twoich złych sprawach, w niczym nie będą cię poprawiać, ale tak zaciemniać i malować twoje szaleństwa i wady, że nigdy przy ich pomocy nie odróżnisz dobra od zła, wady od zalety. A więc to jest ten czat, którym się czasem Bóg posługuje. I to bardzo skutecznie. I co jest istotne, że on jest najbardziej zainteresowany, żeby oczadzić tym najbardziej skutecznych i wpływowych ludzi. A więc z jednej strony wielka ostrożność ze strony tych, którzy są pasterzami, a z drugiej strony tych, którzy chcą przymilić się w tani sposób. Bo mając na uwadze dobro takiego pasterza, właśnie powinniśmy w duchu prawdy, miłości, szacunku, bo jest napisane, że godzien dwojakiej czci, która nie powinna polegać na właśnie czczeniu aniołów, jak to mamy bardzo pięknie przedstawione w tym artykule, ale w poszanowaniu, w docenieniu, w miłowaniu tą miłością chrześcijańską tych, którzy pragną iść zgodnie z prawdą. I z jednej strony jest właśnie to niebezpieczeństwo, o którym również ciekawy artykuł pisze z innej literatury, ale myślę, że też bardzo prawdziwe słowa. Wielu, bardzo wielu z tych, którzy byli przedniejszymi w Kościele, pokonani zostali pochlebstwami, przesadnymi pochwałami, uwielbieniami i tym podobnym, którymi drudzy darzyli ich w bezpodstawnym mniemaniu, jakoby bracia, którzy służą trzodzie pańskiej rzeczami duchowymi, byli ponad wszelkie pokusy i możliwości upadku. Ten brak poważania i stosowania się do pańskich przestróg i przykazań sprawia, że stanowisko przodującego brata jest bardzo niebezpieczne. Pochlebstwa i pochwały, jakimi darzeni byli przywódcy wielkiej reformacji, wstrzymały właściwy postęp tej dobrej pracy i spowodowały, że wielu mężów dobrego wyrozumienia wypadło ze swej stateczności. Niechaj więc nie będzie czegoś podobnego między nami. Niechaj każdy ochrania siebie i drugich od takich pokus. Budujmy jedni drugich we właściwym pojmowaniu zasad sprawiedliwości i prawdy, unikając upajających wpływów tego świata. Znaczna jednak różnica zachodzi pomiędzy właściwą, serdeczną miłością bratnią i właściwą oceną wiernej służby, a niewłaściwym sentymentalizmem, który sprzyja duchowi tego świata i który zawsze jest tak zmienny, przemijający, jak jest fałszywy. Dojrzały chrześcijanin będzie zawsze kłaść tamę wszystkiemu, co sprzyja hołdownictwu i pochlebstwu. I tutaj cytuję objawienie 22:9. Patrz, abyś nie czynił, bo jest współsługa twój i braci twoich, Bogu się kłaniaj. Jest to przestroga bardzo istotna. Bóg na pierwszym miejscu, Bogu się kłaniaj. On jest najwyższym autorytetem. A mnie jako słudze Bożemu nie należy się ten pokłon i powinien z jednej strony ten, który otrzymuje takie czołobitności, o tym wiedzieć i ten, który udziela takich pustych hołdów, że to jest bardzo sprawa niebezpieczna. Z drugiej jednak strony powinni oni z takim samym baczeniem chronić się przed zimnym usposobieniem niewdzięczności i cynizmu, który w duchu zazdrości, obłudy gotów był zawsze mówić: daj chwałę Bogu, wiemy, że człowiek ten jest grzeszny. Apostoł nauczał: prosimy was, bracia, abyście poznali tych, którzy pracują między wami, którzy są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was, abyście ich jak najbardziej miłowali dla ich pracy. Nie ma tutaj żadnego słowa, abyście ich czcili. Miłowali, szacunek proporcjonalnie do tego, kto ile pracuje dla dobra Bożego, dla dobra braci i dla własnego dobra. I dlatego podaję właśnie w pierwszym liście do Tesaloniczan 5:12-13, żeby miłować ich dla ich pracy. Ta sytuacja wskazuje jednoznacznie, że cały czas nasza czujność i wrażliwość powinna być żywą, ponieważ w tym czasie kryzysu autorytetu jest zagrożenie i z jednej strony, i z drugiej strony. I to zagrożenie jest indywidualne i zbiorowe. Abyśmy potrafili wyznaczać właściwe granice, aby nie ulec jednej skrajności ani drugiej, bo to jest właśnie to prawo wahadła, które diabeł stosuje. Jeśli nie tak, to tak. W teraźniejszej prawdzie z marca 90 roku brat autor podaje takie słowa. Święty Paweł napomina nas, jak następuje. A prosimy was, bracia, abyście poznali, czyli uważali, tych, którzy pracują między wami i którzy są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was, abyście ich jak najbardziej miłowali dla ich pracy. Starsi, którzy się w przełożeństwie, czyli w przewodnictwu, dobrze sprawują, niech będą miani za godnych dwojakiej czci, a zwłaszcza ci, którzy pracują w słowie i w nauce. 1 Tymoteusz 5:17. Pamiętajcie na wodzu waszych, którzy wam mówili słowo Boże, których obcowania koniec upatrując, naśladujcie wiary ich. Bądźcie posłuszni wodzom waszym i bądźcie im poddani, lecz nie służalczo. Nie bądźmy czcicielami aniołów, zaznacza w nawiasie. Albowiem oni czują nad duszami waszymi, jako ci, którzy liczbę oddać mają, aby to z radością czynili, a nie ze wzdychaniem, boć wam to nie jest pożyteczne. W nawiasie jest zgubne. Święty Paweł pokazuje również, że nie powinniśmy gardzić żadnym posłańcem Bożym z powodu jego cielesnych słabości. Krótko mówiąc, apostoł Paweł i brat Russell, brat Johnson, brat Johnny i wszyscy, których Bóg postanowił jako pasterze, radzą nam, abyśmy nie byli wąsko patrzący, żebyśmy potrafili odróżnić to, co jest autorytetem Bożym, od tego, co jest autorytetem ludzkim. Abyśmy patrzyli, który autorytet jest wewnętrzny, a który jest zewnętrzny. I czy ten autorytet ma poparcie Pisma Świętego. I to nie jest w stanie ani ja, ani kto inny powiedzieć, tak, to jest to, to jest to. To jest właśnie decyzja każdego człowieka, która powinna być na podstawie wnikliwego analizowania Pisma Świętego przede wszystkim, literatury prawdy. I wtedy można powiedzieć, tak, to jest autorytet. Ja ten autorytet uznaję, bo żyjemy w czasie kryzysu autorytetu. I diabeł będzie starał się, jak nie w jedną stronę, to w drugą stronę przychylić. Życzę dobrej decyzji, właściwego wyboru i radości, aby dobry autorytet prowadził do żywota wiecznego.